Dlaczego uczniowie nie słuchają Jezusa? Skąd się bierze to niesłuchanie zasadniczo? A potem wszystkie te reakcje, które się z tego niesłuchania rodzą. Ewangelia Janowa podaje nam tutaj dwa powody. Bardzo konkretne i bardzo realne. Pierwszym powodem jest szukanie swojej własnej chwały. O tym mówiliśmy sobie, czytając 5 rozdział Ewangelii Jana. Właśnie słuchacze Jezusa, ci znawcy prawa, ci, którzy ustalali reguły dla ludu Bożego, oni wiedzieli lepiej. Już nie chcieli nic więcej usłyszeć, już wydawało im się, że usłyszeli wszystko, co było potrzebne w ich życiu, żeby zrozumieć Boga i Jego prawo. I wtedy właśnie, jeżeli ten Bóg nie jest nieustannie poszukiwany, to człowiek sam dla siebie staje się Bogiem. I to jest niesamowite zagrożenie. To jest niesamowite zagrożenie również dla ludzi, wydawałoby się, bardzo wierzących, bardzo bliskich Boga. My możemy ulegać właśnie tej pokusie niejako adorowania siebie, szukania w Bogu potwierdzenia swojej własnej doskonałości, swojej własnej poprawności. No więc skoro jestem wspaniały i poprawny, wspaniała i poprawna, już nie będę słuchać słowa, aby to słowo mnie przemieniało. Już nie potrzebuję. Więc słowo działa w człowieku, który je przyjmuje i który widzi, że potrzebuje tego słowa. Potrzebuje zmiany w swoim życiu. Stąd też, moi drodzy, każde doświadczenie swojej własnej słabości, niewystarczalności, grzeszności jest niejako błogosławione. Jest błogosławione. Kiedy ja odkrywam to, że jestem grzesznikiem, że naprawdę od Boga mnie oddziela przepaść niejako, to jest znak działania Ducha Świętego w moim życiu. Wielcy święci spowiadali się prawie nieustannie. Nie wiadomo, no, dla nas mogłoby się to wydawać bardzo dziwne. No, nie dlatego, że byli skoncentrowani na sobie, ale dlatego, że naprawdę odkryli do głębi, że potrzebują nieustannie Boga. Że są słabi, że są mali. A jeżeli jest właśnie to szukanie siebie i swojej chwały, mogę udaremnić działanie słowa. I drugi, możemy powiedzieć tutaj, problem, które też zamyka na słowo, to jest pójście za głosem nieprzyjaciela człowieka, czyli diabła, który jest on ojcem kłamstwa. Czyli jeżeli ja się pozwolę oszukać przeciwnikowi, który zawsze będzie robił wszystko, żeby mi wmówić, że jego propozycja jest dla mnie dobra, że on jest moim przyjacielem, że on chce mi pomóc, że ja jestem tak bardzo tutaj uwikłana w problemy, i on mi pomoże w jakiś sposób je rozwiązać. Jeżeli ja się pozwolę wciągnąć w spiralę kłamstwa, ojca kłamstwa, to słowo będzie miało bardzo utrudniony dostęp. Wtedy Jezus będzie musiał użyć, tak powiem, bardzo mocnego uderzenia. Bardzo mocnego uderzenia, żeby się do mojego serca dobić. To będzie właśnie kazus Judasza. Zobaczymy to jeszcze na końcu. Jezus zaś, wiedząc, że uczniowie Jego na to szemrają, rzekł im: to was gorszy? Jeśli więc zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Jezus widzi to szemranie. My mówiliśmy sobie o tym słowie szemrać. To jest takie narzekanie, marudzenie, ale nie otwarte. To nie jest tak, że ja przychodzę i mówię: mam problem. Nie mogę tego i tego zrozumieć. To przekracza moje siły. To jest takie gadanie między sobą. To jest cecha charakterystyczna, powiedzieliśmy sobie, Izraela na pustyni, który ciągle jest niezadowolony z Bożego działania. Cokolwiek by Bóg nie uczynił, to jest źle. Taka niesamowicie kapryśna postawa. Takie właśnie szemranie. Tak jak Izrael na pustyni. I Jezus wie, Jezus wie, co się kryje w sercach tych ludzi, wie, jakie są ich trudności, ale jednocześnie widzi tę ich przewrotność i próbuje jakoś dotrzeć właśnie do ich serca. W Ewangelii Janowej tylko się dwa razy pojawia ten czasownik gorszyć. Skandalizo. Tego jest słowo skandal. Skandalon to był kamień, taka przeszkoda, o którą człowiek się przewracał. Czyli bycie skandalem, bycie zgorszeniem, to znaczy bycie dla kogoś takim kamieniem upadku, że ktoś się przewraca. Czym jest tutaj zgorszenie? Z czym może się wiązać to zgorszenie uczniów? W Ewangelii Janowej my mamy drugą przestrzeń, gdzie się pojawia ten czasownik, w 16 rozdziale dopiero. Kiedy Jezus mówi tauta lelala kachymin hina me skandalizeste. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Jezus to mówi swoim uczniom tuż przed swoją męką podczas mowy pożegnalnej. Co im zapowiada? Zapowiada im rzeczywistość krzyża, która dotknie Jego, ale która również będzie ich udziałem. A zatem to zgorszenie, które zauważa się już tutaj na tym etapie i które później również się pojawi w gronie uczniów, tych, którzy pozostali w gronie 12, ono się łączy bezpośrednio z rzeczywistością krzyża. Krzyż Chrystusa, samego Jezusa Chrystusa, to, powie święty Paweł, jest zgorszeniem dla Żydów. Jest czymś straszliwym, przerażającym, a dla uczniów może się również stać zgorszeniem to, czego sami doświadczą. Tego, że ich przynależność do Jezusa Chrystusa, no cóż, poprowadzi ich taką samą drogą krzyża, że po prostu nie będzie inaczej, że to będzie droga przez krzyż do życia. I to jest rzeczywistość, w której uczeń potrzebuje umocnienia, żeby się nie przewrócić, żeby się nie zachwiać niejako w wierze, żeby ta wiara nie pękła właśnie wobec tego ogromu cierpienia, wobec tajemnicy krzyża. I dlatego Jezus, zobaczmy, od razu dodaje rzeczywistość, która ma nastąpić. Tak, jest krzyż, ale będzie coś więcej, bo zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Zobaczycie chwałę Syna Człowieczego. A zatem krzyż, to ciało ofiarowane i krew przelana, to nie jest ostatnie słowo. To wszystko prowadzi do zmartwychwstania, do życia, do objawienia się pełnej chwały Syna Człowieczego. Ale w Ewangelii Jana już sama śmierć Jezusa będzie objawieniem się Jego chwały. My już sobie o tym mówiliśmy przy okazji różnych innych tekstów, zwłaszcza przy słynnym Jan 3,16, kiedy mówiliśmy o miłości Ojca, która się objawia w darze Syna. Tam to się objawi, ta wielka chwała. Największą chwałą Boga jest objawienie Jego miłości, tego szaleństwa miłości, której świat nie rozumie i którą świat odrzuca, szukając miłości gdzie indziej. Szukając miłości tam, gdzie jej nie ma, bądź gdzie ta miłość jest krucha i szybko więdnie i szybko gaśnie, bo nie jest zakorzeniona w źródle miłości, jaką jest Bóg. To jest chwała Boga. I w Ewangelii Jana ta chwała zwycięstwa Jezusa, ona już się objawi na krzyżu. To się dokona poprzez krzyż, to zgorszenie będzie towarzyszyło krzyżowi, ale ostatecznie objawi się również wielka chwała Boga, który z miłości daje nam wszystko. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Jest to bardzo trudne zdanie i musimy też je właściwie zrozumieć, żeby tutaj nie popaść w taki dualizm. Możemy powiedzieć, też, w który popadło też wielu chrześcijan, przeciwstawienia rzeczywistości materii i rzeczywistości ducha. Jakby uznanie, że rzeczywistość materii jest zła. Tutaj jesteśmy w kontekście przyjęcia i zrozumienia prawdy o tajemnicy chleba życia i Jezus chce nam powiedzieć to, że tej prawdy o Nim my nie zrozumiemy na sposób czysto ludzki. Czyli no chcemy sobie Pana Boga wytłumaczyć naukowo, racjonalnie, Go jakoś opisać, Go jakoś zdefiniować naszym tylko ludzkim rozumem i po prostu wiedzieć, to nie tak. Tego się po prostu nie da zrobić. Tutaj musi być otwarcie na Ducha, który nas oświeci. Tego Ducha Świętego, który oświeci nasze wnętrze właśnie w przyjęciu tego daru, ponieważ to, o czym my mówimy, zupełnie przekracza, możemy powiedzieć, te wymiary naszego ludzkiego, ziemskiego życia. To jest coś o wiele szerszego i musimy otworzyć się na dar ducha. Czyli nie zrozumiemy tajemnicy chleba życia, tylko i wyłącznie naszą ludzką naturą, intelektem, poznaniem, dywagacjami, tłumaczeniami itp. itd. Nawet słów brakuje, nawet słowa ludzkie nie są w stanie tego do końca opisać. I tak myślę, moi drodzy, że my możemy tutaj i mówić godzinami, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, co Duch z tego słowa zaszczepi w moim sercu, co pozostanie w moim sercu, do czego Duch mnie zaprosi, jak Duch mi osobiście w tym rozważaniu objawi Jezusa, ożywi właśnie naszego ducha. A to ciało, nie chodzi o to, że jest złe, że należy je odrzucić. Ciało nic nie pomaga, w innych tłumaczeniach tam nawet czytamy, ciało na nic się nie przyda, w popularnym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. To nie chodzi o to, żeby to ciało zupełnie odrzucić, potępić, bo Bóg nas stworzył w ciele. Bóg również sam przyjął ciało, ale sam jedynie poziom materialny czy naszej ludzkiej natury nam tutaj nie wystarczy, żeby to zrozumieć. Jest oczywiście ta walka, to napięcie pomiędzy tym, co duchowe i tym, co cielesne, ale nie w tym rozumieniu cielesne jako element natury człowieka, tylko w tym cielesne jako rzeczywistość skażenia, któremu to ciało uległo. Oczywiście duch może też ulec skażeniu. My mamy problemy, które grzech dotyczy rzeczywistości wewnętrznej człowieka. Później objawia się w ciele człowieka albo zostaje gdzieś tam wewnątrz, w sercu, w umyśle, niewidoczny na zewnątrz. Więc to jest raczej kwestia tutaj, możemy powiedzieć, tego ciała skażonego grzesznością, słabością, które przysłania niejako perspektywę tego, co nam podpowiada Duch Święty. Natomiast jeżeli to ciało jest coraz bardziej dotykane przez Ducha Świętego i przemieniane przez Ducha Świętego, ono już nie stanowi przeszkody. Ono się staje wtedy sakramentem, instrumentem zbawienia, takim narzędziem, dzięki któremu my możemy nieść Boga. Zobaczmy, popatrzmy na Maryję. W jakim celu służyło jej ciało, przeniknięte przez Ducha Świętego, żeby nam dać Boga w ludzkiej postaci. W jakim celu służyło ciało Jezusa Chrystusa? Jego materialne ciało, tak materialne jak i nasze. Żeby się nam oddać, żeby nas zbawić. Już nie mówię tutaj, pomijam wszystkie inne elementy nauczania, głoszenia, leczenia, dotykania ludzi, pochylania się, objawiania czułości Boga. Ciało przeniknięte Duchem Świętym, oddane Duchowi Świętemu, a nie grzesznej słabości, staje się, możemy powiedzieć, właśnie takim znakiem, narzędziem, którym Bóg się może posługiwać, nasze ciała też. Są świątynami Ducha Świętego, mówi święty Paweł. I są właśnie, ciało chrześcijanina ma być takim przekaźnikiem, ma być takim miejscem, w którym Bóg się objawia i jest niesiony. Bóg ma dzisiaj nas. Oczywiście Bóg działa w tym wymiarze duchowym, sakramentalnym, w Kościele, ale to się wszystko dzieje dzięki temu, że są ludzie, którzy to zaproszenie Boga przyjmują, którzy go niosą, którzy go głoszą, którzy go zanoszą drugiemu człowiekowi. I my jesteśmy również do tego zaproszeni, aby te nasze ciała były takimi znakami działania Boga. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto jest ten, kto go ma wydać. Jezus zna serce człowieka. Doskonale wie, co się w tym sercu kryje. Zna sytuację tych uczniów, którzy wątpią, którzy nie wierzą. I zobaczmy to właśnie. Niewiara stanie się powodem odejścia. I tu już mamy pierwszą wzmiankę o Judaszu. To jest, moi drodzy, bardzo ciekawa rzecz, że ta wzmianka pojawia się w tym miejscu, kiedy Jezus mówi o niewierze człowieka. To jest, możemy powiedzieć, taki pierwszy, ale też najważniejszy motyw odejścia i zdrady Judasza. Nie pozwolił, aby to słowo Jezusa zrodziło w nim wiarę, która byłaby w stanie go uchronić przed atakiem złego ducha, o czym usłyszymy na samym końcu dzisiejszego fragmentu. Zobaczmy, Słowo Boże, jak mówi święty Paweł, jest dla nas taką zbroją ochronną, jest dla nas tarczą, dzięki której odpieramy pociski złego ducha. Jest mieczem duchowym. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy sobie nie dali tego słowa odebrać. Zwłaszcza w tych momentach trudnych, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy coś w naszym życiu się wali. To Słowo Boże, ono powinno być wtedy z nami, tak jak było z Jezusem na pustyni. Kiedy walczył z pokusami, również On. Właśnie to niewiara prowadzi Judasza do zdrady. Czyli co nam to pokazuje? Można być w najbliższym otoczeniu Jezusa, można z Nim mieszkać pod jednym dachem, przebywać z Nim dzień i noc i można nie wierzyć. Zobaczmy, to nie jest rzecz automatyczna. To nie jest rzecz automatyczna. Cały czas ewangelista Jan zwraca nam uwagę na ważność wewnętrznej więzi z Jezusem. To, co zewnętrzne, jest tylko początkiem, zaproszeniem. Pamiętamy, pierwsi uczniowie zapytali się: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Byli u Niego, przebywali z Nim. To było też ważne, to jest też potrzebne. Ale to nie wystarczy. Musi nastąpić właśnie pogłębianie tej relacji, tej więzi. Mówiliśmy sobie już o tym wcześniej. Jezus mówił o tym przyjściu i uwierzeniu w Niego, jako właśnie tej odpowiedzi, jaką człowiek może dać na Jego osobę. Przyjść i uwierzyć, czyli nie tylko zewnętrzna przynależność, ale właśnie ten aspekt duchowy i ta wewnętrzna więź, nie tylko coś formalnego. I mówił: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. No i tutaj, moi drodzy, to jest też bardzo kolejny trudny tekst, w którym może nam się wydawać, że jedni otrzymują ten dar, a inni nie otrzymują tego daru. Ale tak nie jest. Moi drodzy, wszyscy otrzymują ten dar na różne sposoby oczywiście, ponieważ każdy jest inny i Jezus do każdego przychodzi w sposób zupełnie inny. Ale chodzi o to, że ja nie mogę tej relacji z Jezusem, tej wewnętrznej więzi wytworzyć, wyprodukować sobie sama. To może być bardzo ciekawa pokusa, że ja sobie stworzę moje życie duchowe, że ja sobie je wypracuję. No i co wtedy? I to wtedy też nie będzie prawdziwa relacja. Czyli nawet zwykła siła mojej woli i tak jest tutaj niewystarczająca. Jezus przez to stwierdzenie chce powiedzieć, więź ze mną to jest dar. I jeżeli ty się otwierasz na ten dar, który daje Ojciec, oczywiście tutaj musimy też to brać pod uwagę, że u każdego ten proces inaczej następuje. Są ludzie, dla których więź z Bogiem to jest oddech, który jest rzeczą zupełnie naturalną. Są ludzie, którzy się latami zmagają. My też nie wiemy, dlaczego, to jest tajemnica. Ale chodzi o to, żebyśmy też otworzyli się naprawdę tego rodzaju, że relacja z Jezusem, więź z Jezusem, to wewnętrzne uczniostwo, to, że ja jestem uczniem Jezusa, to jest mi dane przez Ojca. Że ja sobie tego nie wytwarzam, nie produkuję, że to nie jest owoc jakichś moich wysiłków. Czyli, no właśnie, możemy powiedzieć, że ci, którzy tutaj z grona tych uczniów coś tam zaczynają wątpić, odrzucać, odchodzić, zamykać się, to co to oznacza? Że oni się na ten dar jednak nie otworzyli. Nie przyjęli tego daru. Odtąd wielu z jego uczniów się wycofało i już z nim nie chodziło. Już z nim nie chodzą, już za nim nie chodzą. Chodzić za Jezusem, naśladować Go, to jest taki termin techniczny oznaczający bycie uczniem. I oczywiście, jeżeli się nie ma tej wewnętrznej relacji, jeżeli się nie wierzy, jeżeli się nie trwa w nauce, to nie jest się uczniem, ale Ewangelie synoptyczne też nam pokazują różne inne sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniostwa. Czyli może to być chociażby ucisk lub prześladowanie z powodu słowa. Jeżeli wiara zaczyna mnie kosztować, jeżeli zaczynam doświadczać prześladowań ze strony innych, albo jeżeli właśnie jestem bardziej przywiązana do tych dóbr zewnętrznych, czy do samej siebie, muszę wybrać. Albo dobra tego świata będą dla mnie najważniejsze, tutaj bardzo rozumiane szeroko dobra tego świata, czyli i dobra materialne, i pozycja, i relacje, i różne tam inne rzeczywistości będą dla mnie numer jeden, wtedy już Jezus nie będzie dla mnie numer jeden. Albo Jezus będzie dla mnie numer jeden, a wszystkie inne rzeczy, wszystkie dobra tego świata będą kolejnymi rzeczami, dużo niżej. Też nie chodzi o to, żeby zupełnie nic z tego świata nie używać, ale chodzi właśnie o taką właściwą relację. Albo nawet widzimy o tym, że niedojrzałe więzy rodzinne, czy w ogóle relacje rodzinne też się mogą stać przyczyną porzucenia Jezusa. Kiedy się znowu jakąś osobę, czy człowieka, czy bliskiego stawia ponad Boga. Nie można. Bóg jest tylko jeden. I nie musimy się obawiać, że stawiając Boga na pierwszym miejscu, my stracimy wszystko. Bo tak naprawdę my w Nim zyskamy wszystko inne we właściwy, słuszny sposób. Bóg nam chce dać wszystko to, co jest nam potrzebne. I z rzeczy materialnych, na tyle, na ile jest to zgodnie z Jego wolą, i z relacji międzyludzkich, na tyle, na ile On nam przygotował. Ale właśnie, czy On jest na tym pierwszym miejscu? I pojawia się już na koniec to pytanie skierowane do 12. Czy i wy chcecie odejść? Jezus widzi, uczniowie odchodzą. Nie zatrzymuje ich. I zwraca się do 12. Czy i wy chcecie odejść? Co nam pokazuje to stwierdzenie, to pytanie Jezusa? Pokazuje nam nieprawdopodobną wolność, jaką Bóg daje człowiekowi. Miłości nie można wymusić. Jezus nie chce być kochany pod przymusem. Jezus nie chce, żeby za Nim iść pod przymusem. Dlatego On zawsze pyta, jeżeli chcesz. Miłość jest zawsze rzeczywistością opartą na wolności. Tam, gdzie się pojawia jakakolwiek presja, albo przymus, albo manipulacja, tam nie ma miłości. Bóg sam nam pokazuje, co to jest miłość. Tak jak dał wolność wyboru pierwszym rodzicom w ogrodzie Eden, pokazując, możecie mnie wybrać, ale nie jesteście przymuszeni automatycznie do wybrania tego największego dobra, jakim jestem. Chociaż jest to dla was najlepsze i doskonale o tym wiem, ale szanuję waszą wolność. Możesz mnie nie wybrać. I tutaj też pojawia się to niesamowicie pokorne pytanie Jezusa. Czy też chcesz odejść? Czy też dla ciebie to moje słowo jest nie do przyjęcia? Zobaczmy, na czym Jezusowi zależy. Na tym opowiedzeniu się człowieka. Żeby nie trwać właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, w tym zawieszeniu. No tak nie wiem, no może tak, no może nie, no i tak życie mi upływa, a ja tak do końca ciągle nie wiem. Czy warto iść za tym Jezusem, czy nie warto? No czasami może warto, a czasami może nie warto, tak? Nie, tak być nie może. Zobaczmy, że sam Jezus zaprasza swoich uczniów do weryfikacji. Chcecie dalej iść za mną wobec tego wszystkiego? Czy nie? Czyli właśnie, zmierzcie się z tymi warunkami. Izraelici wielokrotnie byli o to pytani. Oczywiście odpowiadali tak, tak, chcemy i potem zaraz upadali. Ale nieważne, podnosili się i szli dalej. Jezus tutaj nie pyta się, kto z was pójdzie za mną bez grzechu i bez upadku. Nie ma tutaj takiego pytania. Jezus sobie doskonale zdaje z tego sprawę, że to nasze kroczenie za Nim jest i będzie naznaczone słabością. Ale chodzi o ten nasz wybór serca. Czy ja chcę być z Nim? Moi drodzy, to jest właśnie kwestia, w której my mamy po prostu Boga traktować jak osobę. Nie jak jakąś ideę, kogoś tam gdzieś daleko, jakieś prawa moralne, wymagania. Osobę. Jeżeli rozumiemy rzeczywistość relacji miłości, relacji przyjaźni, relacji więzi międzyludzkich, to jest pewna analogia. I w tych więzach międzyludzkich ludzie są ze sobą, bo tego chcą. Się na to decydują, bo to wybierają. I tutaj również jest taki moment decyzji. Czego chcecie? Podejmijcie decyzję. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo odejdziemy? Masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oczywiście odzywa się Szymon Piotr i mamy tutaj kalkę wyznania pod Cezareą Filipową, gdzie Piotr uroczyście wyznał wiarę w Mesjasza, ale się rodzi pytanie, czy Piotr rozumiał, co mówi? Czy Piotr rozumiał, co mówi w tym momencie? Kiedy pojawiła się w Ewangeliach Synoptycznych pierwsza zapowiedź męki, on natychmiast chciał Jezusa odwodzić od tego obrazu, od takiego obrazu Mesjasza. Chciał tego Mesjasza właśnie, takiego, jakiego chciały tłumy, triumfującego, królującego. Piotr nie rozumiał do końca, bo wiara jest procesem. Ale jeżeli, moi drodzy, my od tego momentu, kiedy Piotr wypowiada te słowa po mowie eucharystycznej w Kafarnaum, przejdziemy do momentu, kiedy powstaje czwarta Ewangelia, to my wiemy, że Piotr to potwierdził. Że Piotr to potwierdził swoim życiem. Że po tej całej trudnej, mozolnej drodze naznaczonej zawstydzającym, upokarzającym upadkiem, zdradą, o której wszyscy chrześcijanie wiedzieli, On został powołany, żeby prowadzić Kościół. Oparł swoją pewność, swoją wiarę na Jezusie, nie na sobie i dał ostateczne świadectwo. Oddał swoje życie. Kiedy powstaje czwarta Ewangelia, ewangelista już może z całą pewnością te słowa Piotra z Piotrem połączyć. Panie, do kogo odejdziemy? Nie mam do kogo pójść. Ty jesteś ponad wszystko. Ty jesteś moim najwyższym dobrem. To Piotr powiedział, decydując się i przyjmując rzeczywistość śmierci męczeńskiej. Ty, Boże, jesteś dla mnie ponad wszystkie rzeczy tego świata. Nic nie stawiam ponad Ciebie. I to się w życiu Piotra dokonało. Ale to jest proces. Proces przyjmowania słowa, wzrastania powolnego w wierze, doświadczania mocy Chrystusa w swoim życiu, doświadczenia mocy Jego zmartwychwstania. Jest tu bardzo ciekawa kolejność. Myśmy uwierzyli i poznali, a nie poznali i uwierzyli. Czyli to nie jest kwestia ludzkiej kombinacji. To nie jest kwestia, że ja się nauczę, naczytam, zrozumiem i uwierzę. Najpierw uwierzę, a potem poznam. Najpierw przyjmę dar ducha i dojdę do poznania, które sprawia we mnie Duch Święty. Ten duch, który pociąga uczniów za Jezusem i który, jak Ewangelia Jana mówi, doprowadza do pełnej prawdy. I czym jest to poznanie? Uwierzyli i poznali. Słowo ginosko, tak samo greckie słowo ginosko, tak samo jak hebrajskie słowo jada, może jeszcze bardziej hebrajskie słowo jada, na oznaczenie poznania. Poznanie w rozumieniu biblijnym oznacza relację, oznacza więź, oznacza wręcz intymność z drugą osobą. Niesamowitą bliskość. Czyli wiara prowadzi do takiej relacji. Do takiej, że ja z tym Jezusem jestem tak bardzo blisko. Mam z Nim moją osobistą więź, moje osobiste z Nim rozmowy, bliskość, nasze tajemnice, które są tylko nasze. Jak osoba z osobą, jak przyjaciel z przyjacielem. I wiara prowadzi właśnie do takiej zażyłości. Pojawia się tutaj piękny termin, ty jesteś świętym Boga. Święty Boga, tak określano arcykapłana świątyni jerozolimskiej. Tego, który był pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Czyli Jezus przynależy do sfery boskości, która normalnie człowiekowi jest zupełnie niedostępna. Ale uczniowie stopniowo dzięki Duchowi Świętemu do tej sfery mogą dojść. I w tym momencie właśnie rodzi się pytanie, czy Piotr już poznał na tym etapie Jezusa historycznego? Na pewno nie. Ale na etapie spisywania czwartej Ewangelii my już wiemy, że poznał i że doszedł. I ostatnie słowa. Odpowiedział im Jezus, czyż nie ja wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Czyli to bycie wybranym przez Jezusa, bycie uczniem Jezusa, czy nawet opowiedzenie się za Jezusem jednorazowe, czy wielokrotne, ono nie niweluje daru naszej wolności. My w każdym momencie niejako możemy zmienić naszą decyzję. Można się odwrócić od Jezusa. Można po prostu odejść w każdym momencie. I może nas przerażają też, moi drodzy, te słowa, które Jezus tutaj mówi o Judaszu. Jeden z was jest diabłem. Wydają nam się one straszne, ale one tak naprawdę usprawiedliwiają nam Judasza. Ponieważ nam pokazują, że to, co Judasz uczynił, nie pochodziło od niego samego. Bo on był po prostu słabym człowiekiem i w tę słabość niejako wkradł się zły duch. Problemem Judasza było to, że pozwolił złemu duchowi dojść do siebie, że go w odpowiednim momencie nie odpędził, czy może z tym swoim problemem, który gdzieś go tam wewnątrz borykał, nie przyszedł do Jezusa. Nie porozmawiał z Jezusem, ale się sam z tym problemem borykał i dał w swoim życiu miejsce diabłu. My mamy dwa terminy na określenie złego ducha w Biblii. Satan, słowo hebrajskie, oznacza dosłownie wroga, przeciwnika w jakimkolwiek rozumieniu. Także to słowo szatan oznacza właśnie przeciwnika, wroga, nawet takiego w wojnie, jak jest przeciwnik w walce albo w wojnie, to też jest w Biblii hebrajskiej satan. Natomiast diabolos to jest ten, który dzieli, kłamie i ten, który jest oszczercą, który oskarża. Czyli ten, który wprowadza człowieka w nieprawdziwy obraz Boga. I co się stało? Że szatan zakłamał Judaszowi obraz Jezusa. Ale Judasz na to pozwolił. To jest właśnie dzieło diabła. To jest właśnie to zidentyfikowanie się z tym, kogo i czego my słuchamy. Jeżeli będę słuchać Jezusa, zamienię się w Jezusa. Jeżeli będę słuchać podszeptów złego, stanę się jego narzędziem. Tak jak się właśnie stało z Judaszem. Pozwolił się zakłamać. Pozwolił przyjąć nieprawdziwy obraz Boga. I moi drodzy, tutaj jest mowa właśnie o Judaszu, ale to jest taka przestroga dana wszystkim chrześcijanom, że każdy z nas jest narażony na różnego rodzaju pokusy. Każdy z nas może stać się szatanem, czyli przeciwnikiem Jezusa, wtedy, kiedy odrzuca drogę Chrystusowego krzyża. To samo Jezus powiedział Piotrowi w Ewangelii Marka. Zejdź mi z oczu, szatanie, do tyłu, za mnie, przeciwniku. Kiedy Piotr odrzucił, czy próbował odrzucić drogę Chrystusowego krzyża. Ale Piotr się opamiętał i wrócił do Jezusa. Czyli jest to rzeczywistość, która grozi każdemu uczniowi. Z drugiej jednak strony my doskonale też wiemy, że Jezus oddaje się dobrowolnie. I Ewangelia Jana bardzo mocno nam to podkreśli, że Jezus nie jest ofiarą ani złego ducha, ani Judasza, ale to ostatecznie On sam oddaje swoje życie z miłości. Nawet jeżeli się wydaje, że dzieje się to tylko i wyłącznie przez zdradę Judasza. To też jest takie końcowe, możemy powiedzieć, taka przestroga, że zewnętrzna przynależność jeszcze nam niczego nie wyjaśnia, jeszcze nam do końca niczego nie załatwia. Nie wystarczy przynależeć ani do narodu wybranego, ani też nie wystarczy przynależeć do wspólnoty uczniów, do Kościoła, żeby mieć pełną gwarancję tego, że tak naprawdę wybierzemy Jezusa. Za tę zewnętrzną przynależnością zawsze musi iść wewnętrzna decyzja. Wewnętrzny proces dochodzenia do wiary, czyli do wewnętrznej relacji z Jezusem Chrystusem. I moi drodzy, już na koniec rodzi się pytanie właśnie o te nasze reakcje na rzeczywistość krzyża, z którą wiąże się tajemnica chleba życia, ciała i krwi wydanej za nas. Czy mnie coś w Ewangelii gorszy? Czy ja się może nie gorszę krzyżem? Obecnością krzyża Chrystusa, ale też krzyża w moim życiu. Może ten krzyż, różne może mieć wymiary, to jest droga mojego zbawienia, przez którą Bóg chce mnie zbawić, chce mnie do siebie zbliżyć. Może jeszcze tego nie zauważam, a może, już odpowiadam, podejmuję ten krzyż, podejmuję to wyzwanie. Też spróbujmy popatrzeć nawet na nasze słabości, upadki czy grzechy w troszeczkę innym świetle, właśnie biorąc pod uwagę to, co tutaj to słowo nam proponuje, że grzech to jest nie tylko odrzucenie czy nieposłuszeństwo wobec przykazania, ale właśnie odrzucenie miłości, niewiara, czyli zgorszenie się Ewangelią. Możemy sobie też takie pytanie postawić, zobaczyć, czy ja już jestem przyjacielem, przyjaciółką Jezusa, słucham Jego głosu, otwieram się coraz bardziej na ten głos. Czy jeszcze jest coś w moim życiu, co ten głos Jezusa w moim życiu blokuje? Tutaj się zatrzymamy. To słowo jest bardzo, bardzo obfite. Zapraszam jeszcze na bardzo, bardzo krótką adorację, jeżeli ktoś ma czas, żeby ten szósty rozdział podsumować też spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym.